to co, zaczniemy od tego, od czego wszyscy spodziewają się, że zaczniemy?
Że korki szampana strzelają?
Setny odcinek.
Proszę pani.
Mieliśmy o tym nie mówić, ale mówimy.
Proszę pani, powiedziałem. Proszę państwa, proszę pana.
No proszę setkę. Pani, proszę pana.
Seta.
Dobrze, 100.
Nieźle wyglądasz jak na staruszkę.
Czy 200 mamy razem? To się tak nie liczy.
Nie, ty masz przewagę.
Dobrze. Mam przewagę. Dzisiaj, proszę państwa, z okazji setnego odcinka zdecydowaliśmy, że będzie to odcinek specjalny.
Jak zdecydowaliśmy? Wygryzłeś mnie po prostu.
To odcinek o jeżach, a jak wiadomo, odcinki specjalne mogą być tylko i wyłącznie o jeżach. Tak?
No, dobrze. Jak państwo widzicie, była to demokratyczna decyzja.
Dziękuję bardzo.
No, demokratyczna decyzja Michała.
Mam 51 głosów.
No na to wychodzi. Trzeba będzie w następnym głosowaniu uwzględnić wagę.
Teraz ja nie wiem, co mam powiedzieć. No, ale w setnym odcinku możemy chyba nie wiedzieć,
dobrze,
co powiedzieć.
To Michał będzie dzisiaj rozmawiał o jeżach. Ja już wiem, że nie padło jedno pytanie.
Tak, to nie padło rzeczywiście.
No, i jak teraz zainteresować czytelnika? Słuchacza, przepraszam.
To pytanie padnie bez odpowiedzi po tym wywiadzie.
Dobrze.
A wywiad jest, proszę państwa, z Magdaleną Lorenc Michalczyk, jeżonautką, szefową Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Jeży Nasze Jeże i szefową Dzikiego SOR-u, który powstał niedawno na Wildzie przy ulicy Świętej Trójcy 22.
Myślę, że to poważny błąd.
Który
powinien błąd? Powstać na Jeżycach.
Jeżyce w jednym miejscu tego wywiadu się pojawiły.
Okej, nie mam pytań.
Na Wildzie.
Rozmawiajcie.
Na Wildzie. Proszę państwa, nie wbijajcie sobie do głowy, że Dziki SOR jest na Jeżycach.
Na Wildzie jest.
Dziki SOR, tak, jest na Wildzie. Dobrze. Magdalena Lorenc Michalczyk musi nam wybaczyć. To jest setny odcinek i nam się wybacza.
Nie jesteśmy pod wpływem.
Posłuchajcie. Dzisiaj zacznijmy od początku, absolutnie. Skąd te jeże w twoim życiu?
O, historia z jeżami jest historią taką dosyć mocno specyficzną.
Jako, o, takie najbardziej lubimy.
Jako alergik, astmatyk poszukiwałam zwierzęcia, które nie będzie uczulać.
Takiego do domu.
Tak, które można
pieska,
mieć w domu.
Tylko,
i wszystkie artykuły w tamtych czasach, to był rok 2012 albo 2013, mówiły o tym, że najlepszy jest jeż pigmejski.
Tak on wygląda?
Jest mały.
Tak jak nasz, trochę podobny.
Tak, ale jest dużo mniejszy. Aha. No, też ma kolce. Też ma kolce, też ma futerko, też je owady i nie nosi jabłek na kolcach. Natomiast no, miał nie uczulać. No nie trzeba było długo szukać. Wtedy była taka wielka moda na te jeże, o czym nawet nie wiedziałam. Kupiliśmy pierwszego jeża. Przygotowaliśmy mu super wypasioną chatę, wybiegi w ogóle, wszystko. Było fajnie. Mówimy, a to weźmiemy jeszcze jednego.
Pojawił
się, tak, pojawił się drugi. Po 3 miesiącach już były 4. Taka szybka akcja, dobra, to jest to fajne, zrobimy hodowlę. Po pół roku...
A, biznes miał być, okej.
Znaczy może nie biznes, bo nie da się zarobić na zwierzętach. Szczególnie na zwierzętach, które pochłaniają wielkie ilości drogiego jedzenia, jakim są owady.
Jedzenia.
Dokładnie tak. No jeż jest owadożercą, o czym wszyscy zapominają. Zrobiła się moda na dokarmianie jeży kocią karmą. No jeż to nie kot, tak? Jako owadożerca je przede wszystkim właśnie owady. I to nie te najtańsze, ale te z górnej półki, szarańcze, świerszcze, karaczany.
To są owady z górnej półki.
No tak.
Much nie je.
No nie, raczej nie. Raczej nie. Natomiast no, no nie da się zarobić, szczególnie jeżeli patrzy się na zwierzaki właśnie pod kątem nie biznesowym, tylko jako pupila domowego, członka rodziny tak naprawdę. No to sprzedając takiego malucha, totalnie się to nie zwraca. Do tego jakiś tam weterynarz, tak, kontrola i tak dalej. Nie, nie da się zarobić na zwierzętach, absolutnie dokłada się do tego. Natomiast no, bardzo szybko okazało się, że te zwierzątka nie są hipoalergiczne i uczulają bardzo. No więc trzeba było po pierwsze też z tego powodu trochę wyciszyć samą hodowlę, żeby już nie pojawiały się kolejne. Natomiast też no, to nie są zwierzęta do domu. To jest zwierzę, które jest mega aktywne nocą. Nie ma z nim jakiejś takiej interakcji. Nie pobawimy się z nim, nie poprzytulamy.
Ono żyje swoim życiem?
Lubi chodzić własnymi ścieżkami. I doszliśmy do wniosku, że nie będziemy się zajmować tymi zwierzętami. Tym bardziej, że w tym czasie tutaj poszukiwani byli wolontariusze do opieki nad dzikimi jeżami.
A to jeszcze cofnijmy się do tych jeży pigmejskich. Skąd ta moda się wzięła w takim razie, jeżeli to są takie niedomowe zupełnie zwierzęta?
Skąd się wzięła?
ładne?
Super prezent na komunię. To był taki wtedy czas, że najlepszym prezentem na komunię były jeże. I no jak coś pojawia się coś egzotycznego, tak, no to bardzo szybko to ludzie wchłaniają, pochłaniają i jest to modne. Natomiast no, ta moda troszeczkę trwa do dzisiaj, bo do dzisiaj jest taki właśnie boom na te jeże pigmejskie. Natomiast już ta edukacja poszła do przodu i faktycznie ludzie już się przekonali, że to nie jest to, czego by oczekiwali, ale też zaczynają bardziej, przynajmniej ja to zauważam po telefonach od ludzi, że dopytują przed. Czyli dzwonią, pytają, jak to jest z tymi jeżami, czy faktycznie...
Czy będzie się podobało.
Tak, no i po wytłumaczeniu ja zawsze zaczynam od tej najgorszej strony, tak? Czyli właśnie mówię o tym, że po pierwsze, to jest zwierzątko, które zostawia bardzo dużo odchodów za sobą. Po drugie, nie można go zamknąć w terrarium, bo ono potrzebuje przestrzeni.
Musi biegać.
Do tej przestrzeni potrzebuje temperaturę. Na podłodze, tak, musi być temperatura powyżej 20 stopni, żeby to zwierzątko nie przemarzło. I to już tutaj ludzi, ale to nie, to ja nie mam warunków, ale owady, przecież miała być kocia karma. I to wszystko tak fajnie działa, że coraz więcej ludzi rezygnuje z kupna, a jeżeli już ktoś przygarnia, to raczej stara się szukać z adopcji.
Dobra, zrezygnowaliście.
Tak jest.
Z jeży pigmejskich, z hodowli.
No i w tym czasie pojawiły się jeżowe oseski, ale właśnie naszych dzikich jeży. Na początku odkarmialiśmy, właśnie pomagaliśmy.
Ale jak to pojawiły się?
Byli poszukiwani wolontariusze do pomocy.
I wy
zgłosiliście. No i tak się zgłosiliśmy. No i najpierw mieliśmy jednego takiego malucha pod opieką. Później były dwa. Później były trzy, pięć, dziesięć. Tak co sezon ta liczba rosła. No i okazało się, że no coraz trudniej jest te zwierzęta utrzymywać tak w warunkach domowych. Co prawda myśmy wtedy zajmowali się tylko maluchami. I te, jak już zrobiły się samodzielne, mieliśmy możliwość przekazywania z powrotem do opiekuna, do wolier, te jeże, żeby mogły sobie tam zdziczeć i przygotowywać się do życia na wolności. Natomiast no, wkręciliśmy się w to bardzo i ja, i mąż.
W mieszkaniu, w bloku?
W mieszkaniu, w bloku, tak.
Ile mieliście jeży?
No, był taki okres, że było około 60.
Teraz już możesz przyznać.
Znaczy, powiem szczerze, że no, to był taki kryzys, gdzie właśnie już podjęliśmy decyzję, że tak to nie może wyglądać, bo no, te zwierzęta też potrzebują przestrzeni. Tutaj też to wszystko nałożyło się czasowo tak, że no, opiekun jeży, z którym współpracowaliśmy, no to też już osoba starsza, która też chciała wyciszyć już tą swoją działalność. W tym samym czasie właśnie no, chcieliśmy założyć fundację i działać tutaj już jako fundacja, założyć ośrodek. Natomiast w tym czasie dowiedzieliśmy się, że Stowarzyszenie Nasze Jeże, z którym współpracowaliśmy tak naprawdę od lat, też wygasza swoją działalność ze względu na to, że no, założyciele... Już nie chcą, już nie dają rady właśnie ze względu na wiek. No i tak się zdarzyło, że po zgłoszeniu się i po głosowaniu członków, tak, zostaliśmy właścicielami, prezesami tego stowarzyszenia. No i kontynuujemy działalność stowarzyszenia, które działa od 2009 roku. Jest stowarzyszeniem ogólnopolskim. I już nie w Białymstoku, ale w Poznaniu cały czas działamy na rzecz jeży, tak naprawdę na terenie całej Polski.
Czyli te jeże tak trochę przez przypadek?
Trochę tak, ale chyba nie, tak miało
taka
być.
Taka miłość z nieba, piorun strzelił, powiedział, okej, ratuj jeże.
Znaczy, no tak to trochę... tak wszystko, chyba tak miało być właśnie, że ten pierwszy jeż, który się pojawił, jeż pigmejski, który notabene dostał na imię Alf, był dla nas takim kosmitą, którego no bardzo szybko tak poznaliśmy, którego szybko oswoiliśmy. Ja jestem takim człowiekiem, który jak już się zabiera za coś, to robi to od początku do końca. Nie ma półśrodków, tylko faktycznie gdzieś tam próbowałam zdobywać wiedzę. Im więcej czytałam, im więcej się uczyłam na temat tych jeży, i to nie tylko na terenie Polski, bo w Polsce materiały edukacyjne w temacie jeży są słabe. Raczej właśnie tutaj klimaty europejskie, nawet amerykańskie, no, pokazały mi, że faktycznie tym zwierzakom trzeba pomagać. Trzeba się uczyć, trzeba się dokształcać. No i tak kontynuuję tutaj to.
Co się dzieje jeżom w mieście?
Wszystko. Naprawdę. Znaczy, bo ogólnie trzeba zacząć też od tego, że właśnie jeż jest zwierzęciem typowo miejskim. To nie jest zwierzę, które żyje w środku lasu, tylko żyje właśnie na terenach miejskich, na terenach okołomiejskich, na terenach wiejskich, tak? Natomiast jeżeli chodzi o sam las, ja szczerze mówiąc na palcach policzyć sytuację, kiedy spotkałam jeża w lesie.
A dlaczego?
Oczywiście mówimy tutaj, bo też pojęcie lasu jest takim pojęciem względnym, tak? Mówimy, jeżeli to mamy puszcza, której jest duże zakrzaczenie, oczywiście, że te jeże tam będą. Ale ludzie, zresztą nawet dzieciaki, jak rysują las, to przede wszystkim rysują wysokie choinki i niskie runo. No w takich warunkach no jeże tak. Nie będą funkcjonowały. Także tutaj, no jeżeli chodzi właśnie o taki typowy iglasty las, tak? Gdzie runo jest niskie.
To się ładnie
nazywa. No to tam jeża nie spotkamy. Natomiast w mieście jest ich całe mnóstwo.
Czyli jeż musi mieć krzaki.
Tak, tak, no musi się gdzieś schować, tak? Gdzieś tam musi. To jest zwierzę nocne, ono nie wyjdzie w ciągu dnia, jeżeli nic mu nie dolega. Bo to jest też właśnie, jeżeli spotykamy jeża w ciągu dnia, no to znaczy, że coś jest z nim nie tak. Ta czerwona lampka nam się tutaj pali i mówi, o, coś jest nie halo, bo to zwierzę wyszło, a nie powinno.
Nie powinienem go widzieć w ogóle.
Nie. Chociaż, jak wszędzie, jest tutaj odstępstwo tak, od normy. Zdarza się, że widzimy w ciągu dnia pięknego, dorosłego jeża, którym jest samica karmiąca, która po całej nocy, czy po już tam godzinach siedzenia z maluchami, też w końcu ma prawo odpocząć. I faktycznie wychodzi, żeby się przejść, żeby rozprostować te swoje łapki. I takie sytuacje się zdarzają, ale to jest sporadycznie w określonych sytuacjach w roku. Natomiast ogólnie, jeżeli widzimy jeża w ciągu dnia, szczególnie takiego, który leży na słońcu i się wygrzewa, to jest osobnik już skrajnie wyczerpany, który potrzebuje naszej pomocy.
Powiedziałeś, że jeżom dzieje się wszystko. Tak. Co to w praktyce oznacza?
Czy generalnie...
Z czym do ciebie te jeże trafiają?
Największym zagrożeniem oczywiście dla jeża jest człowiek, tak? No tutaj nie ma co ukrywać. Dla większości zwierząt...
Sami dla siebie jesteśmy takie zagrożeniem.
No to też.
Dla jeży tym bardziej.
Jeże mają tendencję do pakowania się w tarapaty i to takie naprawdę najgorsze ze wszystkich. Wpadają do dziur, do pułapek, do wiadra ze smołą, wpadają pod kosiarki, pod samochody, wpadają wszelkiego rodzaju sznurki, wchodzą między dwie deseczki płotu i tam dalej nie mogą wyjść. Naprawdę sytuacji z jeżami przerobiliśmy już takie mnóstwo. Dziś właśnie sytuacja sprzed południa, gdzie zadzwoniła pani, która mówi, że jest wymiana aktualnie właśnie rur gazowych. Głęboki dół na ponad 1,5 metra. No, w środku oczywiście jest jeż. Kilka dni temu przyjechał jeż z Jeżyc. Wpadł do niewielkiego dołu po słupie, po banerach. No, nie za głęboki, ale już z tego nie wyjdzie. Także one naprawdę wpakują się takie miejsca. To są zwierzęta też nieme, tak? One nie będą krzyczały, nie będą wołały o pomoc. I to są też dla mnie takie czołgi. Ja tam jeże nazywam czołgami, bo one są oporne naprawdę. Odporne na wszelkiego rodzaju warunki. I taki jeż jest w stanie w takim dole kilka dni siedzieć, skrobać, drapać i walczyć do samego końca. Już przyjeżdżają bez pazurów, z obdartymi łapami, ale będą walczyć do samego końca, żeby się uwolnić.
Co zrobić z takim jeżem, który siedzi w dziurze?
No oczywiście, że w pierwszej kolejności...
Wezwać pomoc, czy to można coś zrobić?
Jeżeli jest możliwość samodzielnie, to oczywiście wyjąć.
Ale jak wyjąć?
Ostrożnie.
No tak, tak. A ten jeż mi nic nie zrobi, nie
pogryzie, nie. Jeże nie są tutaj... Oczywiście jest drapieżnikiem, tak? No poluje.
Ale nie na ludzi.
Potrafi upolować myszkę, szczurka, tak? Żmiję. Tutaj nie ma z tym ropuchy i wszystkiego innego rodzaju żyjątka. Natomiast nie jest agresywny w stosunku do ludzi. Raczej właśnie wycofa się, w sensie zwinie się w kulkę, nafuka na nas, tak? Natomiast nie będzie nas gryzł. No najlepiej oczywiście jak najszybciej podjąć akcję ratunkową, wyjąć to zwierzę. Ale co istotne, nie wypuszczać, bo ten jeż pod wpływem adrenaliny, on oczywiście ucieknie, pójdzie w krzaki, natomiast podejdzie w te krzaki i padnie. Ile dni bez wody, ile dni bez jedzenia, nie wiadomo. Natomiast na początku faktycznie wykazuje taką dużą nadpobudliwość, bo to jest dla niego stres, to jest dzikie zwierzę. Nagle złapał mnie jakiś wielki stwór i nie wiadomo, co chce mi zrobić. No najlepiej skontaktować się z najbliższym ośrodkiem i faktycznie chociażby wziąć na obserwację dzień, dwa, trzy, nawodnić, odpowiednio odkarmić, dopiero wtedy wypuścić, żeby mieć pewność, że faktycznie temu zwierzakowi nic nie zagraża.
I co wy robicie z takim jeżem?
No robimy dokładnie to.
Uspokajacie go?
Znaczy, to robimy dokładnie to, o czym powiedziałam. Jeżeli nie ma potrzeby jakiegoś większego leczenia weterynaryjnego, to faktycznie odstawiamy do wolier zewnętrznych. Niech sobie to zwierzę odpocznie, niech się naje, niech się napije i po kilku dniach wypuszczamy, niech wraca na łono natury. Im krócej mamy pod opieką zwierzęta, tym lepiej dla nich. Nie przytrzymujemy na siłę. Pierwsza możliwa furtka i pogodowa, na przykład po zimie, czy właśnie możliwość wypuszczenia zwierzęcia, od razu z niej korzystamy, bo po co to zwierzę ma się stresować nami?
Na waszym profilu widziałem takie historie, że włosy mi się jeżyły na głowie. Są takie jeże, które po prostu nie nadają się do tego, żeby wrócić do środowiska?
Zdarza się. No to są,
zostają u was?
To są jeże, które przyjeżdżają, nie wiem, z wyrwaną kończyną. Czy właśnie niewidome, czy poparzone, tak? Takie, które gdzieś tam, no, wypuszczenie ich do naturalnego środowiska będzie dla nich tak naprawdę skazaniem ich na śmierć. Te osobniki zostają u nas i mają tak zwane dożywocie.
Jak długo żyją jeże?
W zeszłym roku były upublicznione badania w Danii, gdzie znaleziono jeża, który według badań przeżył 14 lat.
I wy macie takie jeże, które są kilka lat u was?
14-letniego nie mamy. Natomiast no, mamy w tej chwili osobnika, który jest pod opieką stowarzyszenia już po 7 hibernacji.
I one się zaprzyjaźniają z wami? Poznają ciebie?
To znaczy się, my do tego nie doprowadzamy, tak? Zależy nam na tym, żeby zwierzę niepełnosprawne, które zostaje pod naszą opieką, było zwierzęciem samodzielnym, niezależnym.
Półdzikim.
I właśnie półdzikim. Mają przygotowane wybiegi jak najbardziej naturalnych. Nasza opieka polega na tym, że przynosimy wodę, przynosimy jedzenie, sprzątamy, jak jest taka potrzeba, wymieniamy słomy w domkach. Natomiast jest to wszystko takie bezkontaktowe.
I każdy sam mieszka? Bo one są samotnikami, tak?
Teoretycznie tak. Natomiast jeżeli chodzi o samice, to świetnie dogadują się między sobą. I mimo, bo są takie sytuacje, że właśnie na zimę mamy duże wybiegi, stawiamy 6 domków, wkładamy 6 jeży, żeby każdy miał swoją kryjówkę, po czym otwieramy domek, a w jednym domku jest ich 6.
Grzeją się.
Takie z nich samotniki. Oczywiście inaczej to wygląda w naturze, kiedy trzeba zdobywać pożywienie i o to pożywienie walczyć, a inaczej, kiedy ta miska z tym jedzeniem jest pod nosem, nie ma konkurencji, nie trzeba o to jedzenie tutaj jakoś mocno zabiegać. Chociaż też, no, nie zawsze dostają jedzenie do miski. Czasem mają ukryte w krzakach, pod korą i tak dalej i muszą sobie też je znaleźć. Na tym też polega przygotowywanie jeży później do wypuszczenia. W naturze nikt im tego jedzenia w miseczce nie poda, więc to też...
Ukrywacie w różnych miejscach.
Ukrywam. Tak, no to zwierzę musi sobie też poradzić, musi to pożywienie zdobyć. Szczególnie w przypadku, w którym dostajemy jeżowe oseski. No i kto je nauczy?
Matkę.
Nikt nie nauczy lepiej niż my, tak? Więc musimy im to wszystko pokazać. Także no to jest najlepszy system tutaj właśnie tej rehabilitacji do tego, żeby przygotować je do wypuszczenia.
Tak wygląda twój dzień z jeżami?
Z jeżami... Jest o tyle fajnie, że teoretycznie dzień zaczyna się wieczorem.
Świetnie.
Tak. Nie niepokoimy jeży w ciągu dnia. Zazwyczaj wszystkie tutaj sprawy związane właśnie z obsługą, sprzątaniem, z karmieniem zaczynają się gdzieś tam późnym popołudniem, wieczorem.
Trzecia zmiana.
Kończą się zazwyczaj nad ranem. Natomiast nad ranem zaczynają się inne obowiązki. Przyszedł taki moment w moim życiu, że stwierdziłam, że chyba jestem trochę zmęczona już tymi jeżami. Że cały czas tylko jeże, potrzebuję jakiejś odmiany. No i taką moją miłością od dawna, jeszcze sprzed jeży, były wiewiórki. I tutaj mówią, weź, zajmuj się tymi wiewiórkami. Co ty, 3-4 wiewiórki w roku dasz radę? Pierwszy sezon, 18.
Czyli w detal się nie bawisz.
No raczej nie. Także pojawiły się w międzyczasie wiewiórki i jak już się kończy... Praca z jeżami to zaczyna się z wiewiórkami.
Bo wiewiórki żyją w dzień.
Które są aktywne w ciągu dnia.
Świetnie.
I jak są maluchy, no to
świetnie
trzeba je przygotowywać do życia w ciągu dnia. Także no doba się bardzo, bardzo mocno skróciła. I teraz jak się zaczyna sezon, to tak 2 razy dziennie, po 1,5 godziny do 3 uda się przymknąć na chwilę oko.
Sezon na wiewiórki?
W tej chwili trwa sezon na wiewiórki.
To znaczy co, one wyszły z dziupli
to znaczy
i zaczęły
się...
życie?
Rozpoczęły się intensywne porody matek wiewiórczych. I to tak naprawdę w Poznaniu zaczyna się już koniec lutego, początek marca. Więc te maluchy już odkarmiam jakąś tam dłuższą chwilę. Przyjeżdżają maluchy, które wypadły z gniazda, które wyrwał kot, które porwał jakiś ptak, które gniazdo spadło z powodu burzy, wiatru i tak dalej, które matka odrzuciła. I tak, no, siedzę i karmię.
W dzień wiewiórki, w nocy jeże.
To znaczy się, jeżeli chodzi o oseski, to w ogóle co trwa 24 na dobę, tak?
Bo wiewiórcze oseski.
Wszystkie.
Jeżowe też.
Wszystkie. Jeżeli chodzi o oseski ssaków, to poza zającami, które wystarczy nakarmić tam 3 razy dziennie, to karmienie odbywa się tak co półtora, dwie, czasami trzy godziny, w zależności od wieku. To jest takie 24 na dobę.
Tak z malowaniem wieża Eiffla. Kończysz na górze i od razu zaczynasz od dołu.
No coś tak. Odkarmimy jedne wiewiórki, już się pojawiają kolejne. Lada moment pojawią się jeżowe oseski, bo już przyjmujemy samice, które ewidentnie są w zaawansowanej ciąży, więc myślę, kwestia może tygodnia, maksymalnie dwóch, i do tych wiewiórczych osesków dojdą
jeżowe.
Oseski jeżowe. W międzyczasie są małe kuny, lisy i inne małe ssaki. No a teraz pojawiły się pisklęta.
Dojdziemy do tego za moment, do tego, do twojego następnego biznesu.
Biznesu, okej.
Okay. Powiedz jeszcze a propos jeży. Co możemy zrobić dla jeży, żeby jakoś im pomóc w mieście? Ja mieszkam w kamienicy, to pewnie niewiele, ale ludzie z domami mogą więcej.
No wbrew pozorom bardzo dużo zgłoszeń mamy z kamienic, szczególnie właśnie z tych wewnętrznych ogródków w kamienicach. Jeże przechodzą przez główną bramę, wchodzą na teren właśnie.
Na podwórko
i jest problem, bo jak już tam wejdą, to mają problem, żeby wyjść.
I panika, co zrobić z jeżą?
Tak, więc takich zgłoszeń mamy całkiem sporo. Co zrobić? Przede wszystkim musimy walczyć o to, żeby zachować jak najwięcej tych skrawków zieleni. Dla tych zwierzaków.
Tej niskiej zieleni.
Tak. Poznań jest o tyle fajnym miastem, bo Poznań jest miastem zielonym. Ja jako urodzona Ślązaczka, Hanyska, przyjechałam do Poznania wiele lat.
Powtórz to, jakim jest Poznań miastem?
Zielonym.
O, słyszycie?
Dla mnie jest zielonym. Tak, właśnie to jest taki fenomen, że jak rozmawiam z poznaniakami, to wszyscy narzekają na tą betonozę. Ja mam odmienne zdanie. Ja jestem wychowana na Śląsku. Katowice, Tychy i Bieruń i tamte rejony naprawdę nie są zielone. Zielone tereny. I jak jeździłam pociągiem na studia na pierwszym roku, i właśnie to, jak wsiadałam w Katowicach do pociągu, wysiadałam w Poznaniu i patrzyłam na tej trasie, jak ten krajobraz się zmienia. No ja jestem zakochana w Poznaniu, zakochana w tej zieleni i w tym wszystkim, co się tutaj dzieje. I tylko dlatego tutaj zostałam. Totalnie inny klimat niż tam. Poznaniacy typowi mieszkając tutaj, oni tego nie zauważają.
Trzeba wyjechać, żeby docenić.
Nie potrafią właśnie docenić tego, że Poznań wbrew pozorom tego wszystkiego, co się dzieje. Oczywiście, że nie podoba mi się to, że na Świętym Marcinie powstało tak, a nie inaczej, tak? Natomiast miasto samo w sobie jest bardzo zielone.
A to nie jest trochę tak, że ta niska zieleń to jest też dom dla szczurów? Mieliśmy szczurołapa, który mówił, sadźcie te krzaczki, będziemy mieć więcej szczurów.
Znaczy powiem tak, w temacie szczurów, no budynek, w którym jest teraz Stowarzyszenie Nasze Jeże, które jest tym sercem jeżowym, jest to budynek, który przez wiele lat był nieużywany. Ogród dookoła był zarośnięty po prostu tak naprawdę do wysokości tego jednopoziomowego budynku. I faktycznie jak tam weszliśmy i zaczęliśmy sprzątać ten teren, ten ogród, to szczurów było potąd. Naprawdę rozwaliliśmy trochę tych jeżowych szczur. Kontaktowaliśmy się również ze szczurołapami, co zrobić, żeby się tych szczurów pozbyć. I przyznam szczerze, że dopiero teraz po tych kilku latach tak naprawdę udało nam się ten problem szczurów wyeliminować. To nie jest kwestia zieleni, bo mamy nasadzeń całe mnóstwo. To jest kwestia tego, że teren nieużywany, gdzie te zwierzęta miały wolność, mogły robić co chciały, i przede wszystkim kwestia śmieci i tego wszystkiego, gdzie
no tam,
jest
gdzie są,
możliwość...
Tam, gdzie jest jedzenie, tam są szczury.
Czy tam jako tako nie było jedzenia, tak? No bo to było krzaki, krzaczory, śmieci, palety, zostawione deski, możliwość naprawdę stworzenia sobie gniazd. My w tej chwili problemu ze szczurami nie mamy. Był czas, że wystawialiśmy żywołapki i potrafiliśmy złapać po 20-30 szczurów tygodniowo. W tej chwili tego problemu nie ma, bo jest porządek. Ale co jest jedzenie, tak? Karmimy zwierzęta, natomiast skończył się problem ze szczurami, bo nie mają możliwości tak naprawdę tego zagniazdowania. Oczywiście świetną robotę robi też pies, który biega na terenie i ten szczur nie ma możliwości. Natomiast te krzaki muszą gdzieś tam być, tak? No jak miasto bez krzaków, bez roślinności?
Czy jednak sadzimy?
Oczywiście, że tak.
Sadzimy, żeby były jeże. Okej, kamienice kamienicami. Co zrobić, jak mam dom z ogrodem? Bo powiedziałeś kiedyś jeszcze szybko, ciebie zacytuję. Ludzie często nie rozumieją, że mieć jeża w ogrodzie to zaszczyt, tak powiedziałeś w jednym z wywiadów.
To prawda. I przyznam szczerze, że jak ludzie do mnie dzwonią i mówią właśnie, co zrobić, żeby zaprosić jeża do ogrodu, to są najlepsze pytania na świecie, tak? Właśnie, zostawmy skrawek dzikiego ogrodu, wystawiajmy miskę z wodą, nie kośmy wszystkiego, tak? Niech ten ogród faktycznie żyje swoim życiem. Natomiast w temacie tego miałam ostatnio telefon pani, która dzwoniła do mnie, nie powiem z jakiej miejscowości, ale była zbulwersowana. Ale naprawdę tak zbulwersowana, bo ona tej nocy naliczyła na swoim osiedlu 14 jeży.
Chodziła i liczyła.
I ja mam coś z tym zrobić, bo to jest nienormalne, że jest tyle jeży. Także takie telefony też się zdarzają. Oczywiście wytłumaczyłam pani właśnie, że to zaszczyt, tak? Że no osiedle, na którym jest tyle jeży, to znaczy, że tam są dogodne warunki, czyli jest to właśnie...
Zielono.
Zielono, są te krzakczory i cała reszta, że ta roślinność żyje dla tych zwierzaków. Bo w tym krzakach nie żyją tylko jeże, gniazdują ptaki. Owady mają swoje życie, tak? No, im więcej tej zieloni, tym lepiej.
W innym wywiadzie czytałem twoją listę zakupów, którą ty robisz. Też dosyć imponująco wyglądała.
No tak. Lista zakupów.
Dobrze,
to jest...
co kupujesz codziennie dla jeży?
Znaczy generalnie wygląda tak, że ja raczej na zakupy nie jeżdżę, ponieważ zazwyczaj jestem na miejscu. Natomiast mąż często do mnie pisze, wracając z pracy, co kupić. A więc w pierwszej kolejności pisze zieleninę dla jeży, rybę dla wydry, jajka dla szopów, tak, to dla ten, a dla nas kup co chcesz.
Zjemy resztki.
Dokładnie tak, tak wyglądają nasze listy zakupów. No przede wszystkim zaczynamy zakupy właśnie od tego, żeby zabezpieczone były zwierzęta i to jest najważniejsze. Zwierzętom nie może niczego zabraknąć, my możemy zjeść cokolwiek, natomiast zwierzaki muszą mieć to, co jest dla nich najlepsze.
Skąd ty bierzesz pieniądze na to? Drażliwy temat?
Trudny temat. To jest bardzo trudny temat, dlatego że jest coraz trudniej pozyskiwać fundusze na opiekę nad dzikimi zwierzętami. No był taki długi, długi czas taki, że razem z mężem utrzymywaliśmy te zwierzęta sami. Natomiast no, opieka nad zwierzętami generuje bardzo duże koszty. I to nie jest kwestia tylko zakupu samego jedzenia. Bo zakup pożywienia tak naprawdę w tym wszystkim jest najmniejszym problemem. Zawsze można poprosić kogoś o pomoc, tak? Ktoś kupi karmę, ktoś przyniesie orzeszki. To jest najmniejszy problem. Bardzo duże koszty generuje cała opieka dookoła zwierzęca. I nie mówię tutaj o wynagrodzeniu, ponieważ ja całe życie jestem wolontariuszem w stowarzyszeniu i nigdy jako stowarzyszenie nie wypłaciłam sobie pensji i nigdy tego nie zrobię. Natomiast opieka pod tytułem prąd, woda, śmieci, leczenie weterynaryjne, te wszystkie środki czystości, to wszystko generuje paliwo, to wszystko generuje olbrzymie koszty. To są koszty dziesiątek tysięcy miesięcznie i coraz trudniej te pieniążki zdobywać.
No ty 24 godziny na dobę opiekujesz się zwierzętami.
Tak, zrezygnowa...
Skąd te pieniądze? One spadają ci z nieba? Czy jesteś Billem Gatesem?
Nie, no powiem, znaczy jest trudno. No, tak naprawdę liczymy z miesiąca na miesiąc na pomoc ludzi, na pomoc darczyńców. Organizujemy zbiórki. Ludzie wpłacają nadatki darowizny, no jest te 1,5%, które gdzieś tam też na jakiś czas zasila budżet. Staramy się pozyskiwać fundusze od firm, natomiast no jest coraz trudniej. Pierwszą taką kluczową sytuacją, która pogrążyła nie tylko nas, ale też inne fundacje, był COVID, w czasie którego środki czystości, środki higieniczne, z których my przede wszystkim korzystamy, ceny wzrosły o kilkaset procent. I tak naprawdę te ceny pozostały, więc 2 lata COVID-u zrobiło swoje. Później przyszła wojna na Ukrainie, która również dołożyła się do tego, że gdzieś tam te fundusze, które ludzie przeznaczali gdzieś tam tutaj dla nas, przeznaczyli na inny cel. No i przyznam, że no w tym roku to jest chyba taki najgorszy rok, jeżeli chodzi o fundusze. I no mam informację, że coraz więcej fundacji rezygnuje ze swojej działalności. Dużo ogranicza przyjęcia. Nam się jeszcze nie zdarzyło odmówić pomocy. Mam nadzieję, że się nie zdarzy, aczkolwiek no obawiam się tego, że jeżeli będzie tak, jak jest teraz, no to może to by stać się realne.
A to nie jest tak, że te zwierzęta są czyjeś. One są przecież państwowe, tak?
Znaczy teoretycznie...
Teoretycznie tak. Ktoś powinien dawać pieniądze.
Znaczy, teoretycznie tak brzydko to brzmi, że zwierzęta są własnością Skarbu Państwa, tak?
No właśnie.
Zwierzęta są niczyje. Zwierzęta żyją na tym świecie od zawsze.
No tak, ale tu mówimy o prawie i o pieniądzach mówimy. Czyli ktoś powinien dawać pieniądze na to, żeby je leczyć, żeby je przywracać naturze, żeby je robić z nimi to, co ty robisz.
Są gminy, są miasta, które faktycznie wspierają. Poznań wspiera, tak? Poznań wspiera dzikie zwierzęta i to jest fantastyczne, że to jest miasto, które pomaga, które chce. I od tego roku tutaj mamy taki delikatny komfort, a mówię delikatny, dlatego że jest wsparcie finansowe na tą działalność, którą prowadzimy teraz, o której jeszcze nie porozmawialiśmy.
No właśnie do tego doszliśmy teraz, tak?
Dokładnie tak.
Powstał Dziki Sor w Poznaniu, czyli tak. Miejsce, które ty prowadzisz też między innymi, tak? Tak. Z Fundacją z Kościana II, które pomaga małym zwierzętom.
Czy Dziki Sor jest to takie miejsce, które powstało w celu udzielenia pierwszej pomocy dzikim zwierzętom, zarówno ssakom, jak i ptakom. Tutaj dzięki właśnie wsparciu miasta Poznań przyjmujemy zwierzęta z terenu miasta Poznania i możemy je właśnie ratować, udzielając tej pierwszej pomocy. I później no, część zwierząt zostaje pod opieką naszą, druga część zwierząt jedzie do ośrodka w Kościanie, gdzie jest leczona, rehabilitowana. Dużo zwierząt udaje się bardzo szybko postawić na łapki i wypuścić. I to jest takie miejsce właśnie, gdzie skupiamy się na udzieleniu tej pierwszej pomocy.
I na to są pieniądze.
Na to są pieniądze. Może inaczej, na to jest część pieniędzy, ponieważ to jest wsparcie, tak? To nie ma możliwości, żeby żadne miasto pokryło koszt leczenia zwierzęcia od A do Z. To są olbrzymie koszty i na etapie rozmów z gminami, gdzie tłumaczyliśmy, na czym polega nasza działalność i jakie to są tak naprawdę koszty, no to wielu urzędników otwierało buzię ze zdziwienia i mówiło, że to jest niemożliwe.
Wiesz, to tyle kosztuje.
Tyle kosztuje. No w tej chwili trafił do nas pisklę, no już taki no, bardziej podlot, tak, kruka. To jest zwierzę, które dziennie zjada w tej chwili po kilkadziesiąt myszy. Jedna myszka to jest odpowiedni koszt, tak?
Ile kosztuje mysz? No, parę takie, złotych?
Parę złotych. No.
Czyli stówę.
I to jest, stówę i teraz takie zwierzę jest pod opieką miesiąc, dwa, trzy. Zresztą nawet nie, już nie o krukach, jeże. Trafiają do nas jeże we wrześniu, w październiku jako jeżowe oseski. Te zwierzęta zostają u nas do maja. Do kwietnia, do maja, w zależności od temperatury. No w tej chwili mamy właśnie taki wielką akcję wypuszczania jeży, które zimowały. Trwa to przez cały kwiecień. Jeszcze nie skończyliśmy wypuszczać, bo tych jeży było naprawdę ponad setka i to tak. Więc też je trzeba przygotować do wypuszczenia.
Wyprawka.
Przygotowanie właśnie.
Plecaczek.
Także no to proszę sobie wyobrazić, że no każdego tygodnia to zwierzę jada. Każdego dnia jada co najmniej 1/6 masy swojego ciała. Więc taki 500-gramowy czy kilogramowy jeż zjadający 200-300 gramów owadów, które też nie są tanie i to jest codziennie. Codziennie temu zwierzakowi trzeba sprzątać. Codziennie trzeba myć miseczkę, wymieniać tą miseczkę, sprzątać słomę, sprzątać ściółkę, używać prądu, wody i tego wszystkiego. To generuje olbrzymie koszty. I wystawiając rachunek taki od A do Z za opiekę, która gmina, które miasto zapłaci kilka tysięcy złotych za jednego jeża?
A nie ma obowiązku?
No tutaj, jeżeli chodzi o prawo, to właśnie to jest tak, że niby jest obowiązek, że gmina ma obowiązek tutaj zapewnić pomoc dzikiemu zwierzęciu właśnie ze względu na ustawę o ochronie przyrody. Natomiast nie jest dokładnie sprecyzowane,
jak?
Kto za to zapłaci.
A przywozi wam te zwierzaki ekopatrol, tak? Czy wyjeździcie do
znaczy,
zgłoszeń?
Ja bym jeszcze chciała tak na sekundkę wrócić do tego właśnie Dzikiego Soru. I tego tutaj wsparcia samego miasta. Dziki Sor powstał właśnie w trakcie trwania konkursu na pomoc dzikim zwierzętom w Poznaniu. I założenie było takie, że faktycznie ten Dziki Sor jest dla miasta Poznań.
Ale
okazało się, że Dziki Sor jest dla wszystkich. I mamy wsparcie z miasta Poznań na zwierzęta przyjmowane z Poznania, ale Poznań nie opłaca zwierząt z Wielkopolski. Więc teoretycznie wsparcie tutaj mamy, tu, w tym miejscu, ale przyjmujemy zwierzęta z całej Wielkopolski.
Czytałem u was o pani, która z Piły przywiozła zwierzaka.
Z Piły parę dni temu miałam telefon od pani z okolic Kielc, która zadzwoniła późno wieczorem, że jej pies pogryzł jeża i ona chce go uratować, chce mu pomóc. W okolicy nie ma. I ja mówię, że no ja bym przyjęła, ale ja jestem w Poznaniu. Nic nie szkodzi, ja przyjadę. 4 godziny drogi. Jeżeli człowiekowi zależy na pomocy zwierzęciu, to przyjedzie skądkolwiek, żeby uratować.
Polski.
Tu na szczęście udało się znaleźć ośrodek troszeczkę bliżej, który poczekał w nocy i przyjął tego jeża. No bo to nie jest problem, tak, żeby poczekać. Ale ta kobieta musiała jeszcze do tych miejsca swojego zamieszkania wrócić. No też patrzymy na to, że no ten człowiek też się poświęca, ale no regularnie przyjmuje wiewiórki z województwa dolnośląskiego. Przyjechała 2 lata temu wiewiórka z Mysłowic.
Bo i ludzie... po drodze nie było żadnego ośrodka?
Były, ale... Ale pani Magdo, bo ja przyjadę, ja przywiozę, pani jest od wiewiórek taka no najlepsza.
Fanka tak. Z Facebooka.
No tak to wygląda. No staram się unikać takich sytuacji, ponieważ wolę naprawdę przyjmować zwierzaki, które tutaj potrzebują pomocy, tym bardziej, że po drodze są ośrodki. Natomiast no, ta wiewiórka tutaj miała prawdopodobieństwo, że już nie wróci na wolność, stąd była prośba, żeby przyjechała do nas i już ewentualnie została. Natomiast unikamy. Unikamy wożenia zwierząt przez całą Polskę, bo to jest i niefajne dla tego zwierzaka. No i też po drodze jednak są ośrodki, które tej pomocy udzielą. I zasada jest taka, no prowadzę alarmowy telefon jeżowy.
Ogólnopolski.
I dzwonią ludzie z całej Polski. Staram się zawsze wskazać miejsce, które jest najbliżej. Bo im szybciej to zwierzę uzyska pomoc, im krócej będzie transportowane, tym lepiej dla tego zwierzęcia.
Jak ci się współpracuje z tymi innymi ośrodkami? To jest konkurencja czy współpraca?
Właśnie? Nie lubię słowa konkurencja. Dla mnie to słowo nie istnieje. Nie toleruję tego. Robimy to samo dla tych zwierzaków, tak? No mamy im pomóc. Oczywiście, że jest fundacja i fundacja, tak? Natomiast strasznie nie lubię słowa konkurencja. Walczę z nim okrutnie. I jestem jedną z niewielu osób w Polsce, która mimo wszystko stara się współpracować i tworzyć wspólne kampanie, wspólne zbiórki. Jest taka właśnie tutaj nasza sztampowa impreza coroczna Dzień Jeża w Palmiarni Poznańskiej, na którą zapraszamy właśnie fundacje, które robią dokładnie to samo, co my. I my wspólnie zbieramy pieniądze nie dla jeży z Poznania, tylko dla wszystkich jeży, które ratujemy w kraju. No teraz też była super zbiórka organizowana właśnie z naszej inicjatywy przez Ratujemy Zwierzaki dla 6 organizacji, które ratują jeże, i też pieniążki szły równo do podziału na wszystkie jeże. Jeżeli dostaję informację, że któraś z organizacji potrzebuje pomocy, bo nie ma wsparcia, bo coś się dzieje, i tak samo wiem, że gdybym ja potrzebowała pomocy, też wiem, że wyciągną do mnie pomocną dłoń. Staramy się współpracować. Oczywiście nie da się współpracować ze wszystkimi fundacjami. Nie wszystkie fundacje mają też taki sam cel, takie samo myślenie. Natomiast z większością faktycznie jest świetnie.
I dzielicie się pieniędzmi?
Dzielimy się doświadczeniami, dzielimy się tym wszystkim, co nas trapi, i dzielimy się wsparciem, tak.
Przez cały czas zastanawiam się, jak to jest, że właśnie jeże mają tyle fundacji, tyle stowarzyszeń wokół siebie. Z czegoś to wynika? Czy to przypadek?
Jeż to jest takie zwierzę, które bardzo mocno gdzieś tam wchodzi.
Chyba nie boimy się jeży też. To jest
o, to różnie. To, tak? O, z tym to różnie, bo są sytuacje, że wie pani co, bo ja tutaj spotkałem jeża, ale ja go dotknąłem i ja chyba będę miał wściekliznę, albo właśnie ja go nie dotknę, bo to zwierzę mnie tutaj zarazi, ono ma mnóstwo pasożytów. Jeż jest takim zwierzęciem mocno przewrotowym, bo z jednej strony ma słodki pyszczek i jest naprawdę mega sympatyczny, z drugiej to jest zbiór właśnie pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych. To jest taka chodząca
bomba.
Dokładnie tak. I naprawdę no czasami podziwiam ludzi, którzy biorą jeża z ulicy, tak, z parku, który potrzebuje pomocy, biorą go do swojego domu, całują, biorą do łóżka i później do nas przywożą. Ja patrzę, to zwierzę ma grzybicę. I mówię, no ale jak? I nagle do tych ludzi dociera, że
to dzikie zwierzę.
Czy ja mogę umyć ręce? No teraz, po 3 tygodniach zajmowania się zwierzęciem, no jest to dzikie zwierzę, każde dzikie zwierzę no ma na sobie jakieś tam te pasożyty, tak? No nie ukrywajmy, no pły, kleszcza.
To wszystko krąży.
To wszystko krąży i to będzie. I faktycznie no przyjeżdżają do nas te jeże zapchlone, czasami z setką kleszczy na ciele. Zresztą wiewiórki i zwierzęta to samo. Dziś przyjęłam rano małego liska, szczeniaczek, tak? 4-tygodniowy, który już też miał na sobie całe mnóstwo tych kleszczy. Więc te pasożyty są. I naszym zadaniem właśnie, jak przyjeżdża takie zwierzę, jest w pierwszej kolejności pozbyć się tego. I właśnie to, co jest tutaj u ludzi, że znajdują zwierzę potrzebujące pomocy i w pierwszej kolejności właśnie lekarz weterynarii i chemia, bo trzeba zabić wszystkie pasożyty. No tak się też nie da. Najpierw trzeba sprawdzić, jakie pazurzyty są zewnątrz, a jakie są wewnątrz. Nie każdy środek, który się podaje na oko, zadziała na jeden czy na drugi pazurzyt, tak? Często jest tak, że przez to, że zostanie podany jakiś tam lek, jak zwierzę trafia do nas i my je przebadamy, okazuje się, że nie możemy go odrobaczyć, ponieważ jeszcze trwa karencja wcześniejszego leku. Więc no my też staramy się unikać chemii. Mówię o chemii takiej tutaj medycznej, tak? U wszystkich osesków, maluchów raczej te zewnętrzne pasożyty wyciągane są przez nas ręcznie. U ciężarnej samicy nie zastosujemy środka, bo możemy doprowadzić do poronienia, czy gdzieś tam problemów właśnie z wywołaniem porodu i tak dalej. Nie wszystkie leki można podawać wszystkim i osoby, które nie mają o tym pojęcia. I też no niestety wielu lekarzy weterynarii no też nie ma pojęcia. I tutaj nie ma się co dziwić, tak? No na studiach nie przerabiają całego dzikich aspektu zwierząt. Dzikich zwierząt. Gdzieś tam ten temat oczywiście się pojawia, ale nie skupiają się na tym, który zwierzak co i jak leczyć. Fajne jest to, że wiele gabinetów dzwoni i pyta, słuchajcie, trafiło do nas zwierzę, nie mam pojęcia co zrobić, tak? Chciałbym pomóc, ale nie wiem jak, pomóżcie. I to jest super. Ale często jest tak, że właśnie na dzień dobry, pyk, odrobaczymy, no bo przecież...
Trzeba.
Bo to jest dzikie zwierzę.
A wścieklizna? U jeży zdarza się?
Gdzie tam?
Nie mają jeży wścieklizny?
Nie. Znaczy, oczywiście, że gdzieś tam kiedyś była ta wścieklizna, tak? Ale no w dzisiejszych czasach, gdzie zwierzęta dostają szczepionki, tak? W lasach dzikie zwierzęta są szczepione, gdzie no, szczepimy nasze zwierzęta domowe. No to no, nie zdarzyło się od lat, nie pamiętam, które ostatnie badania były w latach 70. czy 60. gdzieś tam był przypadek.
Nie boimy się wścieklizny u jeży.
Poza tym, no wścieklizna to jest taka choroba, która bardzo, bardzo szybko atakuje, bardzo szybko idzie przez układ nerwowy. I no u takiego małego osobnika ten układ nerwowy nie jest jakoś bardzo mocno. Więc jeżeli już to zwierzę by zachorowało,
szybko
to zanim
padnie.
My na nie trafimy, no to zwierzę już nie będzie żyło. Ale nie, no nie ma wścieklizny u jeży. I no tego się nigdy nie obawiam. Oczywiście gorsze jest zadrapanie, tak? Bardziej się boję świerzbu u jeży, szczerze mówiąc, niż wścieklizny. Jeżeli chodzi o mnie, to jest coś, bo tym się mogę zarazić, tak? Mogę się zarazić grzybicą, mogę się zarazić świerzbem.
I to się zdarza?
No robimy wszystko, żeby się nie zdarzyło. Natomiast no tak zdarza się, że gdzieś tam można coś od zwierzaka podłapać.
Ty przez cały czas siedzisz z telefonem w ręku i czekasz na telefon alarmowy.
No jak widać, tak.
Tak, też dosyć trudno było nam się umówić, bo powiedziałeś mi, że to jest gorący okres, musisz znaleźć wolontariusza na to, żeby pilnował te jeże, karmił je, żebyś mogła wyskoczyć na 2 godziny. Masz problem z ludźmi, z wolontariuszami?
Znaczy ogólnie jest problem ze znalezieniem pomocy do dzikich zwierząt, bo to jest taki dosyć specyficzny target. Tutaj nie ma kontaktu ze zwierzętami. Wolontariat przy dzikich zwierzętach polega na sprzątaniu odchodów przede wszystkim. Słodkie małe jeże, słodkie małe wiewiórki. Mamy mnóstwo zgłoszeń z prośbą o wolontariat. To tak naprawdę nie ma dnia, żeby ktoś nie zadzwonił, czy może przyjść pokarmić wiewióreczkę. Czy może przyjść poprzytulać wiewióreczkę albo pokarmić jeżyka. Bo ja bym chętnie przyszła karmić pisklęta. Chęci ludzi są, natomiast nie ma świadomości. Dzikie zwierzę potrzebuje minimum kontaktu. My nie przytulamy tych zwierzątek, nie nosimy ich na rękach, nie całujemy, nie nosimy na kolankach, nie nosimy w kieszeniach.
Nie jesteście ich rodziną.
Ograniczamy kontakt do maksymalnego minimum. Karmimy, sprzątamy i odkładamy. To zwierzę musi wrócić na wolność, musi być w 100% dzikie i musi unikać człowieka. I w momencie, w którym mówimy o tym, że trzeba posprzątać po jeżach, trzeba pomyć boksy, trzeba pomyć miseczki, no to wolontariat jest fajny na jeden dzień, może dwa i ludzie rezygnują. Ja się nie dziwię, no bo oczekują czegoś w zamian, a tak naprawdę, no co my możemy zaoferować?
Tu nie ma tego słodkiego wzroku.
Nie ma. Poza tym jest przyjęta taka zasada u nas, że dane zwierzę odkarmia jeden opiekun od początku do końca. Tutaj nie ma, że dzisiaj odkarmiam ja, jutro przyjdzie ktoś inny, pojutrze ktoś inny. Danego zwierzaka odkarmiamy od początku do końca, odkarmia jedna osoba. No zazwyczaj jestem to właśnie ja. I to też widać przy tych zwierzakach. Były sytuacje, że ja już naprawdę wysiadałam i mówię w nocy do męża, mówię, słuchaj, to ja się położę chociaż na 3 godziny, a ty nakarm maluch. One nie chciały od niego jeść. One też się przyzwyczajają do zapachu osoby, która karmi. I to też nie jest takie fajne dla nich, że
zapach,
nagle...
Zapach, którego się nie boją.
Nagle przychodzi ktoś inny, dokładnie tak.
Powiedziałeś, że wypuściliście 100 jeży. To jest tak, że
no, w tym miesiącu już ponad setka poszła na wolność.
Wielką klatką i wypuszczacie je hurtem?
Nie, 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 absolutnie. Przede wszystkim najpierw szukamy fajnych miejsc dla jeży. Miejsc, gdzie te zwierzaki będą bezpieczne, gdzie będą mogły zdobyć pożywienie i też gdzie w momencie, w którym zaczną się rozchodzić, wiemy, że nie trafią od razu na jakiś tam bardzo mocno niebezpieczny punkt. Po drugie, te zwierzęta trzeba przygotować. One z tej hibernacji wybudzają się w różnej kondycji. Jedne się wybudzą w super kondycji, inne mniejszej. Po tym okresie hibernacji, w tak zwanym hibernatorze, dajemy jeże do woliery zewnętrznej. One muszą pożyć trochę, tak? Poczuć tego świeżego powietrza.
Rozkręcić się.
Rozkręcić się. Znowu zacząć się uczyć, tak? Czy tam przypomnieć sobie, jak zdobyć pożywienie. To nie jest czas, to trwa z dnia na dzień, tak? Więc nie jesteśmy w stanie wypuścić wszystkich jeży na hip hip hura, tylko stopniowo w momencie, w którym odbudują trochę tą swoją masę ciała, w którym uznajemy, że są gotowe do wypuszczenia, dopiero wtedy to robimy.
A jak wy uznajecie, czy są gotowe do wypuszczenia?
No to już jest kwestia naszego doświadczenia, tak? Obserwacji. Widzimy, jak one się zachowują, sprawdzamy przyrost masy ciała i tego właśnie, jak żerują w nocy, tak? No, no noc jest najlepszą obserwacją tutaj do tego, jak te zwierzaki się zachowują. I no to już tak... To już weszło nam to w krew. Już to się wie dokładnie. To jest coś, co przychodzi dla nas już tak samoistnie, naturalnie, że widzimy, o, ty w nocy nie zjadłeś, tak? Trzeba cię poobserwować, a ty po prostu, no, chwila, moment, już zero tego wszystko. Nie ma dokładnie.
I one są naprawdę gotowe do tego, żeby żyć w dziczy?
Tak, tak. Tak, no też zdarza się, że no, w miejscach gdzieś tam, w których wypuściliśmy jeża, po nawet po kilku latach są widywane, to nie znakujemy jeży. Nie, nie ma czegoś takiego, że znakujemy, ale czasami jest tak, że wypuścimy jeża, bo gdzieś tam była jakaś rana, bo jakaś blizna, bo nie ma ucha. I zdarzały się sytuacje, że faktycznie dostawaliśmy odpowiedź zwrotną, czy tam jakieś zdjęcie z danego terenu, że to jest ten jeż, którego wypuściliśmy i faktycznie, że żyje, że ma się dobrze.
Czyli zimą macie troszeczkę spokoju, tak? Jak one śpią?
Nie. Nie. Nie mamy zim.
Nie mamy zim.
Parę lat temu faktycznie ta zima była i był taki okres kilku tygodni, że łapaliśmy oddech. W tej chwili zimy...
No bo wtedy też nie jadły. Nie trzeba było płacić.
Za jeże trzeba płacić cały rok ogrzewania. Bo to jest tak, no przyjeżdżają jeże wrzesień, październik, listopad, te maluchy. I one nie zasypiają w ciągu, o tak, na pstryknięcie palcem. Czasami jest tak, że w ogóle nie hibernują. Czasami jest tak, że przez 2-3 miesiące muszą być w bardzo ciepłym pomieszczeniu. Cały czas jedzą, piją. No mam jeże, które w ogóle nie zdążyły zahibernować. Poza tym przez to, że nie ma zimy, to jeże są aktywne przez cały rok. No ile razy w Poznaniu ostatniej zimy był śnieg?
No w zeszłym roku była taka zima, jakaś w miarę jaka taka.
Gdzie? Na Wildzie? U nas? A, dwa razy
chyba,
odśnieżałam.
Na Wildzie mieszka szatan, to wiadomo, że tam inaczej.
No tak. Dwa razy zeszłej zimy odśnieżaliśmy posesję. W tym roku faktycznie było chłodniej, ale tego śniegu też
nie
było za dużo. Nie, przyjmujemy jeże przez cały rok, żeby było śmiesznie, jeże same przychodzą na dziki sor. Zgłaszają się do nas osobiście. Tak, mamy w tej chwili pod opieką jeża, który waży już teraz 260 gramów. To jest maluch, tak? Przyszedł do nas w połowie marca z wagą 201 gramów. Nie wiem, jakim cudem ten dzieciak przeżył zimę, bo to maleństwo. Przyszedł do nas zakatarzony, kaszlący, przyszedł pod same drzwi dzikiego soru po to, żeby mu pomóc. I faktycznie te jeże do nas przychodzą. No, na Wildzie jest ich całkiem sporo.
Niezła opowieść.
Tak. A czy to jest też tak, że to nie jest tylko moja opowieść, ale wielu ludzi to potwierdzi, że faktycznie jak to zwierzę potrzebuje pomocy, ono przychodzi do człowieka.
Jesteśmy ostatnio do skoratunku?
Tak. Tak, no z jeżami, jeży jest coraz mniej, giną coraz częściej, ginie ich coraz więcej i też niszczymy te zwierzęta. Sami je niszczymy i to jest coś, co powiedziałam na początku w temacie kociej karmy. Teraz oczywiście zostanę zlinczowana przez większość społeczeństwa. Jestem przeciwnikiem dokarmiania zwierząt, przede wszystkim jeży.
Czyli takiego wystawiania miseczki na zewnątrz?
Tak, dokładnie tak. Kupowanie kociej karmy, często fatalnej jakości i karmienie tych zwierząt codziennie, powoduje to, że tym zwierzętom się nie chce żerować, bo po co? Skoro przyjdę o konkretnej godzinie, a i że są wyrafinowane, one się uczą po prostu szybko i przychodzi taki moment, że nie potrzebujemy zegarka, bo ten jeż przyjdzie codziennie o tej samej porze i jeszcze będzie na nas patrzył bezczelnie, perfidnie, że ta miska jest pusta. Bardzo szybko wykorzystują człowieka do uczą tego, się. Żeby... Natomiast to nie jest fajne. Zabija naturalny instynkt polowania, zdobywania pożywienia. No tak jak mówiłam, kocia karma, szczególnie ta gorszej jakości, nie jest dobrym pożywieniem. Często jest wysokobiałkowa. I jeże, które trafiają do nas pod opiekę z terenów właśnie takich okołodziałkowych, czy z tych tak zwanych stacji karmienia kotów, jakkolwiek by tego nie nazwać, mają zawsze podwyższone parametry nerek, parametry wątroby. Przez to zwierzę będzie żyło krócej. Możemy mówić, że jeż żyje 8, 10, 12 lat.
Na kociej karmie krócej.
A za chwilę... I tak było w przypadku jeży pigmejskich. Jak ja się zaczęłam zajmować jeżami pigmejskimi i jeszcze prowadziłam zajęcia w przedszkolach i w ogóle robiłam super akcje edukacyjne i nawet osobom, które chciały, ja mówiłam, że słuchajcie, jeże pigmejskie od 7 do 10 lat żyją i to naprawdę są szczęśliwe. W tej chwili wchodzę na forum jeży pigmejskich i czytam: mój jeż przeżył 3,5 roku, umarł jako staruszek. No sorry. Co robimy tym zwierzętom? I to jest właśnie nienaturalne żywienie, tak? No.
To poza tym te jeże też przestają się bać człowieka, co też dla nich
miałam też taką dosyć nieprzyjemną sytuację parę lat temu, gdzie właśnie miałam jeżowe oseski, jeży pigmejskich. Nagrałam super film, jak karmię je szarańczami. Takie pierwsze smakowanie, już nie pamiętam, czy 4 czy 6 tygodniowe to były maluchy. Wrzuciłam ten film na YouTube'a. I nagle dostałam telefon od hodowcy: co ty robisz? Usuń ten film. Ja mówię, ale dlaczego? No przecież no super fajnie, maluchy, odstraszasz klientów. O. I ja mówię, ale o co chodzi? No nie możemy pokazywać, że jeży jedzą takie owady, bo nikt nie będzie ich przecież chciał
wystraszą
kupować.
Się.
Tak. No i właśnie to były sytuacje, w których mówię, nie, to nie może być zwierzę domowe. Bo jeżeli my nie potrafimy przekonać się do tego, żeby podać na to pożywienie, którym to zwierzę się żywi na wolności, to jakimi my jesteśmy opiekunami? I tak samo się dzieje właśnie w przypadku jeży. Ludzie znajdują w jesienią malucha jeżowego i przyjęło się takie powiedzenie: tuczyć, 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 bo to zwierzę musi jak najszybciej osiągnąć jakąś tam masę ciała, żeby zahibernować. Ale nikt nie patrzy na to, że przez to tuczenie tego zwierzęcia pójdą właśnie, siądzie wątroba. No bo to jest otłuszczenie
zwierzę.
Naprawdę
jest teoria, że trzeba tuczyć zwierzę?
Tak.
Żyjemy w dziwnym świecie.
No bardzo.
Który przez cały czas mnie zaskakuje.
Bardzo. No na zwierzęta, które ratujemy, trzeba patrzeć nie tylko pod kątem tego tu i teraz, ale pod kątem jego całego życia.
A przede wszystkim nie pod kątem moim, a pod kątem zwierzaka.
Tak. Nie sztuką jest odkarmić zwierzaka w warunkach domowych, czy to jeża, wiewiórkę, czy innego, otworzyć okno i wypuścić. Ale jak to zwierzę ma sobie poradzić później dalej? Jak ma zdobyć pożywienie, jak ma zbudować gniazdo, jak ma się odnaleźć w tym swoim świecie? No jeżeli my tego zwierzaka do tego nie przygotujemy, to ono zginie.
A my nie umiemy go przygotować.
I nie możemy powiedzieć, słuchajcie, bo zdarza się, tutaj jest, no, cały czas się powtarza problem krowiego mleka, tak? Czy koziego mleka. Tłumaczymy, prosimy, nie karmcie tych zwierząt krowiem ani koźnim mlekiem, bo im to nie służy. I o ile krowie mleko faktycznie zabija te zwierzęta, tak z kozim bywa różnie. Oczywiście oseska różowego, takiego żelka, na kozim mleku nie odkarmimy od A do Z. Ale jak trafisz w taki podrostek, który gdzieś tam zaczyna już otwierać oczy i wypije tylko jego mleka trochę, no to przeżyje, tak? No bo już dostaje inny pokarm. I później ja mówię, tutaj robimy akcję edukacyjną, żeby nie karmić, a ktoś mówi: ja odkarmiłem wiewiórkę kozim mlekiem i poszła i żyje. No ale jak odkarmiłeś? Od małego? Nakarmiłeś od początku do końca? I co zrobiłeś, jak to zwierzę już było samodzielne? No otworzyłem okno albo pojechałem do parku.
No. No dobrymi chęciami piekło jest wbrukowane.
No właśnie o to chodzi i trzeba tutaj ludziom tłumaczyć. Ja też nie do końca jestem lubiana właśnie przez to, co ja mówię, bo ja nie uznaję bambinizmu. Dla mnie po pierwsze jest zwierzę. I zawsze będę walczyła o to, żeby to zwierzę miało jak najlepsze warunki.
Żeby nie było zabawką.
Żeby nie było zabawką, żeby nie było przytulane. I oglądanie właśnie tych filmików, czy słuchanie opowieści, że no przecież moje dziecko się bawiło, Jerzyk się tutaj bawi z zabaweczką, wiewiórka jest taka super, śpi ze mną, noszę ją w kieszeni. No nie róbmy takich rzeczy, nie psujmy tych zwierząt. Tylko no jeżeli już faktycznie chcemy je ratować, no to zróbmy to tak, jak się należy. Prawidłnie od początku do końca.
Jak ci pomóc?
Poproszę 3 godziny snu.
Dobrze.
Znaczy jak pomóc? Ja nie potrzebuję pomocy jako ja. Pomocy potrzebują zwierzęta. Zarówno ptaki, jak i ssaki. Szczególnie teraz. Potrzebna jest pomoc tak naprawdę przede wszystkim finansowa. Potrzebna jest też pomoc rzeczowa. Wszelkiego rodzaju artykuły, które jesteśmy w stanie wykorzystać przy zwierzętach. Są dla nas ważne, są dla nas cenne. No i kasa, no. Co tu dużo mówić. No bez pieniędzy nie jesteśmy w stanie pomagać i ratować dalej.
Jest to jakaś kwota, której nie bylibyście w stanie przerobić?
Każda kwota na ten moment jest potrzebna. Rozbudowujemy ośrodek w Kościanie. Chcemy stworzyć jeszcze więcej wolier, jeszcze więcej przestrzeni.
Bo w Kościanie są ptaki.
Przede wszystkim
ptaki. Nie tylko ptaki.
W Kościanie są, to trafiają też sarny. Trafiają też zwierzęta, których nie jesteśmy w stanie rehabilitować w mieście. Nie wyobrażam sobie w centrum miasta rehabilitować zajęcy. Oczywiście je odkarmię. Ja będę dla nich tą mamką zastępczą. Przygotuję je do samodzielnego żerowania. Ale w momencie, w którym są gotowe, one jadą tam, bo tam jest dla nich przestrzeń przygotowana na to, żeby je odkarmiać. Nie wszystkie zwierzęta są zwierzętami miejskimi. Jeżowi nie przeszkadza to, że ma woliery w mieście i adoptujemy go do życia na wolności w mieście, ale sarnę w środku miasta, zająca, borsuka, bobra, wydrę, no nie ma możliwości, żeby rehabilitować w centrum miasta, więc tam tworzymy miejsce, gdzie faktycznie te woliery są potrzebne. No i też chcemy rozbudować jeszcze Poznań. Poznań tutaj bardziej, żeby było jeszcze więcej miejsca dla jeży, jeszcze więcej miejsca dla wiewiórek. Tym to jest też tak, że skończymy jedną inwestycję, a inną trzeba robić już od początku. Proszę pamiętać o tym, że to są zwierzęta, które nie szanują tego, co mają.
Nie czują wdzięczności.
No one jak wypuszczamy, nawet się nie obrócą często gęsto.
Całe szczęście.
Natomiast no, wiewiórka jest gryzoniem, tak? Przygotowanie woliery dla wiewiórek na wydawać by się mogło długo, kończy się tym, że po jednym sezonie trzeba wszystko wymieniać. Podobnie jest z ptakami, tak? No to są zwierzęta, które
nie szanują ludzkiej roboty. No,
znaczy one są wdzięczne mimo wszystko. My wiemy, że one są wdzięczne, tak? I największą satysfakcją dla nas jest właśnie to, że my to zwierzę możemy wypuścić.
I ono się nie ogląda i po prostu biegnie
tak,
przed
niech
siebie.
Niech idzie, a jak się ogląda i się zatrzymuje, to by taką chwilę, to by na pewno jest gotowe. W końcu tak idzie. No też się musi oswoić z tym, co czeka poza klatką.
Czyli zadałem źle pytanie pewno. Miałem zadać pytanie nie jak ci pomóc, tylko gdzie szukać informacji. Jak pomagać?
Informacje można znaleźć na naszym Facebooku. Zarówno na stronie Jeżonautów, jak i na stronie Stowarzyszenia Nasze Jeże. Co prawda, przyznaję się szczerze i bez bicia, że w ostatnim czasie obie te strony kuleją. I wynika to przede wszystkim z braku czasu. Natomiast regularnie, codziennie zamieszczamy relacje z tego, co robimy. Ratujemy zwierzaki, hashtag Nasze Jeże. Tam jest zawsze założona ogólna taka zbiórka, gdzie można wkładać pieniądze. Wszędzie jest podany nasz numer konta. Zawsze można zadzwonić, zapytać. Szczególnie tutaj taki fajny apel dla poznaniaków, żeby też włączyli się w tą naszą akcję pomagania. Żeby nie skupiać się też na tym, że tutaj nagle gdzieś jest umowa z miastem i my mamy wszystko, bo to nie jest prawda, tak? No to jest wsparcie, które gdzieś tam pozwala nam w jakimś stopniu te zwierzaki ratować. Poza tym też no, do tej pory Poznań tutaj przede wszystkim skupiał się na pomocy poza ptakami, jeżą, wiewiórką, zającą. My w tej chwili staramy się pomagać wszystkim dzikim zwierzętom z miasta Poznania. I właśnie to są kuny, to są lisy. To są zwierzęta, które wcześniej gdzieś tam tej pomocy nie otrzymywały. No i nie ma takich pieniędzy, które wystarczyłyby na ich leczenie i rehabilitację.
Powiedziałeś, że można do was też przywozić rzeczy, które mogą wam się przydać.
Tak.
To tak szybko powiedzmy, co to może
znaczy
być.
Zawsze są potrzebne środki czystości, typu ręczniki papierowe, podkłady higieniczne, środki do sprzątania, tak? Domestosy, mycie okien, mycie naczyń. To też wszystko wykonujemy. No też zwierzęta nam brudzą podłogi, brudzą nam ściany, brudzą nam naczynia. To jest zawsze potrzebne. Zawsze przydają się orzechy, tak? Laskowe, włoskie, nerkowca. Tak naprawdę wszystkie suche półprodukty, które możemy wykorzystać przy zwierzętach, zawsze są potrzebne. Pozostałe artykuły zawsze warto skonsultować. nie przyjmujemy gdzieś tam jakichś starych kocy, ręczników, ponieważ no, przy dzikich zwierzętach wbrew pozorom tego nie wykorzystamy, tak? Bo też jest taka tendencja, że taka brzydka trochę, przepraszam, że to mówię w momencie, w którym proszę o wsparcie, ale my też nie jesteśmy śmietnikiem. I zdarzało się, że ludzie nam przywozili stare pościele, stare kołdry, potargane ręczniki. No to są zwierzaki, którym też się należy coś.
Nie śpią pod kołdrą.
Coś fajnego. W tym przypadku maluchów, tak, no to te kocyki polarowe faktycznie muszą być ciepłe, muszą być grzane. No nie dam zwierzakowi potarganego ręcznika, który zaplącze sobie łapkę, owinie sobie kolce. Na takie rzeczy też musimy mimo wszystko zwracać uwagę.
Czyli dzwonić i pytać.
Tak, dokładnie tak. Tak. No, to jest fajne, że poznaniacy, znaczy nie tylko poznaniacy, w ogóle ludzie pomagają, tak? Fenomenem tego jest to, że zazwyczaj pomagają ludzie z drugiego końca Polski. I to nie dzieje się tylko w Poznaniu, też w innych ośrodkach to zauważamy, że miejscowo jakoś tak ludzie myślą, że im się należy, że my musimy,
że ani
musi. Tak, dokładnie tak. Przecież wy macie za to płacone, to jest wasz... Mogę przekląć,
oczywiście.
Może to nie będzie przekleństwo, ale to jest was zasrany obowiązek, żeby przyjechać. No właśnie nie. My to robimy, bo my to chcemy robić i my nie mamy żadnego obowiązku. I ja z przyjemnością pomagam tym zwierzętom, natomiast czasami jest tak, że po kilku telefonach dziennie od niektórych ludzi mam ochotę to wszystko rzucić. Właśnie taki dzisiaj był taki dzień, że przyszła godzina 16 i bardzo mocno zastanawiałam się, czy nie odwołać naszej rozmowy. Miałam tak parszywy nastrój po dzisiejszym dniu, kiedy trafiło do mnie piskle kilkugodzinne, no teraz już znaczy znalezione wczoraj, piskle nakarmione parówką. Tak. I to są takie sytuacje, kiedy ja przestaję wierzyć w ludzi. Kiedy przyjeżdżają do nas zwierzaki nakarmione naprawdę produktem, na który nigdy w życiu by mi nie przyszło na myśl, żeby podać. No pisklakowi małemu podawać parówkę. Bardzo często porównuję opiekę nad dzikimi zwierzętami do opieki nad małymi dziećmi. Rozszerzanie diety, nauka wszystkiego, taki ten etap rozwojowy, to fajnie widać na przykładzie wiewiórki, która przyjeżdża do nas właśnie jako taki mały osesek. Najpierw zaczyna ząbkować, w tym momencie zaczyna grymasić, nie chce jeść. Trzeba przeczekać ten moment, kiedy wybijają się dolne zęby. Później otwiera oczy, później wybijają się górne zęby i znowu jest marudzenie z jedzeniem. Te dziąsełka trzeba masować, smarować. Często pomagać w tym jedzeniu, sprawdzać, czy ten zgryz jest prawidłowy i etapy podawania kolejnych produktów. Nie mogę podać lepemu oseskowi
parówki.
Jakiegoś tam produktu, na który nie jest gotowy. Ja to zawsze porównuję do noworodka i niemowlaka. Proszę sobie wyobrazić, żeby podać miesięcznemu dziecku gluten. Co się stanie z jego jelitami? I tak samo jest w przypadku właśnie małych, dzikich dzieci. Nie na każdy produkt te zwierzaki są gotowe od samego początku. I też była sytuacja, gdzie pani przywozi do ośrodka, akurat nie do nas, ptaka i tutaj też ośrodek prosi o wsparcie, no bo no jednak leczenie kosztuje, tak? No my coraz częściej mówimy o tym, że potrzebujemy tego wsparcia, a pani przywożąca mówi, pani dla tego wróbla to bułka na cały miesiąc wystarczy. Jakie wsparcie? Nie podawajmy zwierzętom czegoś, co my jemy, tak? Tak samo właśnie jest z mlekiem. Krowie mleko jest dla krowy, mleko kozie jest dla kozy. A my sprowadzamy preparaty ze Stanów, z Holandii, bo nie ma w Polsce preparatów dla dzikich zwierząt odpowiednich. I mamy oddzielny preparat dla wiewiórek, oddzielny dla kun, oddzielny dla wiewiórek, dla jeży. Inne tutaj preparaty podajemy ptakom. Każdy gatunek ma swój preparat. On co prawda nie jest dostępny w Polsce, ale ma swój dedykowany pod konkretny gatunek.
Dobrze, nie rozkręcajmy kolejnego tematu.
No, myślę, że możemy rozmawiać do rana.
Możemy rozmawiać do rana.
I jeszcze nie wyczerpiemy wszelkich tematów związanych z opieką i w ogóle dzikimi zwierzętami.
Karmy zwierzęta tym, co powinny jeść. Nie karmy ptaków.
Nie dokarmiajmy, w ogóle
chlebem.
Nie dokarmiajmy.
Takim nie dokarmiajmy.
Najlepszą pomocą dla wszystkich zwierząt jest wystawianie miski z wodą. Wystawiajmy tą miskę przez cały rok.
To wystarczy.
I to jest genialna, najlepsza pomoc. I co jeszcze?
Nie. Ale nie przyzwyczają się przez to też do ludzi?
Nie.
Do tej miski,
nie.
Do tego miejsca?
Nie, nie. Poza tym, ze względu na pasożyty i całą resztę, no, zwierzę, nieważne czy to jest jeż, ptak czy inny, tam gdzie je, tam gdzie ten się załatwia. Nie wystawiamy miski z wodą w jednym miejscu. Dzisiaj ją postawimy przy bramie, jutro ją postawimy po krzyżakach, a pojutrze ją postawimy w innym miejscu po to, żeby tam ta roślinność z powrotem wzrosła i dopiero przestawiamy. To jest też podstawowy błąd ludzi, właśnie zostawianie w jednym miejscu. I nie chcę wchodzić w tematy kotów, bo to jest w ogóle zupełnie inna historia, ale karmnik w jednym miejscu, no to też nie jest fajne. I wodę zmieniajmy. Nie zostawiajmy cały czas w jednym, tylko dzisiaj jest tu, jutro tam, ale wystawiajmy tą wodę przez cały rok i to jest najlepsza pomoc dla zwierzaków.
Żeby zwierzęta pozostały dzikie.
Dokładnie tak.
Tak, które mają dzikie.
Tak jest.
Dziękuję ci bardzo. Życzę powodzenia. Magdalena Lorenc-Michalczyk, jeżonautka, szefowa Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Jeży Nasze Jeże, czyli szukajcie Magdy pod hasłami Jeżonauci i Stowarzyszenie Nasze Jeże. I obecnie od paru miesięcy, tak?
Szefowa od stycznia.
Dzikiego SOR-u na Wildzie przy Świętej Trójcy 22, oczywiście w Poznaniu. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, tam znajdziecie numer telefonu do Magdy, dzwońcie.
Tak jest.
Dziękuję ci bardzo.
Dzięki również.
Wracasz do jeży.
Wracam do jeży, wracam do wiewiórek.
To do zobaczenia.
Dziękuję.
Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl.
Tak trochę za szybko, żeśmy przeszli nad tym twoim, nie jesteśmy pod wpływem. Proszę państwa, to był taki głupi żart kompletnie.
Tak, później Michał wybuchł śmiechem, ja za nim. Coś nam nie poszło to nagranie, ale zostawiamy.
Zostawiamy.
Nie będzie tutaj.
Proszę państwa, setny odcinek rządzi się kompletnie swoimi prawami.
Zepnijta się, bo dubli nie będzie.
Jak słyszeliście, temat jest absolutnie poważny.
Ale nadal nie wiemy, dokąd nocą tutajesz.
I to jest to pytanie, którego nie zadałem.
Będzie odcinek drugi? Znaczy 101?
Tak.
Znaczy
tak,
kolejny tak. Odcinek specjalny, 200.
Magda powiedziała, że tyle, ile ona ma jeszcze historii do opowiedzenia o wszystkich innych zwierzętach niż jeże, to mamy materiału na kilka następnych odcinków.
A tu zwierzologów już paru mieliśmy, więc...
A mieliśmy paru zwierzologów, tylko nie wszyscy je ratowali, te zwierzaki. Ja tutaj po tym wywiadzie dzisiejszym mam kilka wniosków. Po pierwsze, jest bardzo ważny wniosek, zresztą słyszeliście przed chwileczką, co jest warte podkreślenia. Magda nie jest z Poznania i wszyscy, którzy nie są z Poznania, mówią, że żyjemy w świetnym mieście. Magdzie kazałem to powtórzyć, że żyjemy w bardzo zielonym mieście.
A tak, dlaczego machasz tak na mnie? Ja nie mówię, że Poznań nie jest zielony.
Bo ja tłumaczę to wszystkim.
Bo znam miasta, które są mniej zielone.
Tak.
Ale zawsze mi się wydawało, że bardziej zielone też są.
I kto tutaj przyjeżdża i dłużej mieszka, mówi, że żyjemy w świetnym mieście. Jak słyszeliście?
Katowice podobno są bardziej zielone.
Nie słuchałeś. Magda jest ze Śląska.
No wiem, dlatego to mówię. Ale było takie zestawienie
i
zielonych
miast. I
mówiła
w tym wywiadzie, że na Śląsku jest mniej zielono.
Na Śląsku.
W Poznaniu.
Katowice to niecały Śląsk, no dobra, jeszcze. Okay.
Teraz tak, wtopiłeś.
Dobra, i tak Poznań jest najlepszy.
Drugi wniosek z tego wywiadu jest taki, że poznańskie władze, i to też jest wbrew internetowi, podejrzewam, dają pieniądze i są jednym z takich niewielu samorządów, które w ogóle się zajmują.
Ostatnio słyszałem, że z dzikami całkiem nieźle sobie poradzi.
Proszę bardzo. I to muszą nam mówić ludzie spoza Poznania.
No, słuchaj, bo ja mam z nas dwóch takie cechy typowo poznańskie. Dużo marudzę. Mhm.
Trzecia rzecz. Dostaliście instrukcję, jak zajmować się, jak dbać o dzikie zwierzęta. Powinniście to zapamiętać i wziąć sobie bardzo mocno do serca. No i na koniec, na pewno, na mnie to zrobiło niesamowite wrażenie. Już wiecie, ile wysiłku, zaangażowania, serca, no i przede wszystkim pieniędzy trzeba włożyć w to, żeby robić to, co robi Magda. Czyli jeżonautka ze Śląska, która wybrała sobie Wildę na to, żeby robić to, co robi.
To co?
Weźcie sobie to do serca, szukajcie jeżonautów w internecie i wpłacajcie pieniądze, bo jak słyszeliście, jeżom też się należy od nas. I wiewiórkom, jenotom, wydrom, bobrom.
Długo tak możesz wymieniać.
A Magda długo może.
Dobrze, będzie odcinek specjalny, czyli Patronite'a dzisiaj odpuszczamy, pomagajcie jeżom.
Tak, dzisiaj szukajcie w internecie jeżonautów i Stowarzyszenia Nasze Jeże. Tam macie wszystkie namiary, kontakty, jak macie pytania, dzwońcie do Magdy. Może nie w nocy, ale w takich rozsądnych godzinach, no chyba, że coś tam się wydarzy. No i wpłacajcie pieniądze.
Tak, patrzę na ciebie, zapaliłeś się do tych jeży.
Tak, bo na mnie to zrobiło wrażenie, że człowiek w dzień opiekuje się wiewiórkami, a w nocy opiekuje się jeżami i... Jak zapytałem, nie słuchałeś, więc nie wiesz, ale mogę to powtórzyć. Zapytałem, co Magda by chciała dostać, to powiedziała 3 godziny snu.
Podziwiam ludzi, którzy mają tak, są skłonni do takich poświęceń.
Dla jeży.
Wiewiórek. A nie tylko dla jeży.
Wydrek.
Dla ludzi. Różne
i ptaków.
Rodzaje poświęceń.
Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. To był nieco przegadany setny odcinek podcastu z Poznania, druga wersja.
No, w czwartek będziemy mieli 101.
Tak. Mówili do Państwa
Leszek Waligura
i Michał Czajka.
Do usłyszenia.
Dziękujemy Wam bardzo. Do usłyszenia.